Witam Państwa, wszystkich tutaj zgromadzonych w przystanku Historia. Witam Państwa zgromadzonych przed monitorami, oglądających nas za pośrednictwem internetu w ramach cyklu organizowanych przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, cyklu Książki Pełne Historii. A mam przyjemność gościć pana Pawła Kochańskiego, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i także komendanta terenowego 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich państwa. Tak, jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i komendantem oddziału terenowego imienia 17 Pułku Ułanów Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski.
I oczywista sprawa, jest to mundur
To jest mundur, trzeciego pułku Ułanów Wielkopolskich. Jest to mundur organizacyjny naszego stowarzyszenia. Bardzo często w nim występujemy w trakcie różnego rodzaju uroczystości, przedsięwzięć o charakterze powstańczym z okresu powstania wielkopolskiego, bo to był mundur, który powstał w ramach powstania wielkopolskiego.
O kultywowanie tradycji miałem zapytać na koniec, ale już się samo narzuciło, że ta tradycja jest kultywowana. Książka jest już na liście bestsellerów, jest bestsellerem za maj 2023 roku. Książkę, którą tutaj Państwu prezentujemy, która stoi przed panem Pawłem, polecam. Bardzo interesujące opracowanie, bardzo interesujący album. W ramach jakiegoś konkretnego naukowego projektu powstał, czy też pan po prostu przyszedł i powiedział, ja chcę to zrobić, chcę opisać i pokazać historię 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich?
Książka wpisała się w projekt Wielkopolska w okresie dwudziestolecia międzywojennego, natomiast zanim sam projekt powstał, udałem się w styczniu 19 roku do dyrektora poznańskiego oddziału IPN, doktora Rafała Reczka, i zaproponowałem mu stworzenie takiej pracy, takiej dosyć niezwykłej, zawierającej dużą ilość fotografii. Przez wiele lat kultywowania tradycji kawaleryjskich, a uczestniczę w tym już 35 lat, spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy posiadają ogromną ilość dokumentów i zdjęć. I w związku z tym postanowiłem zaproponować właśnie dyrektorowi, żeby taki album powstał, który będzie ukazywał dzieje, historię tego pułku w formie obrazów. Od powstania wielkopolskiego, przez wojnę z bolszewikami, okres międzywojenny do 1939 roku.
To jest jaka ilość fotografii, dokumentów zgromadzona w tej książce dokładnie?
Fotografii jest blisko 1500. Pozyskałem je w przeciągu czterech ponad lat, od 19 roku, jak rozpoczynałem. Jest to zbiór z blisko 140 różnych miejsc, od różnych darczyńców, około 50 instytucji, reszta to są osoby prywatne, kolekcjonerzy, rodziny żołnierzy 17 Pułku Ułanów. Największe zbiory pochodzą właśnie z Leszna, z Muzeum Okręgowego w Lesznie, z Archiwum Państwowego w Lesznie, z Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku w Bielawach, z Archiwum Kwartalnika Szabla i Koń tutaj z Warszawy. Są także osoby prywatne, które miały dosyć liczne zdjęcia, pan Wojciech Sander, pan Piotr Piłasiewicz, czy pan Jacek Wietrzykowski. To byli synowie oficerów i podoficerów 17 Pułku Ułanów.
No dobrze, ale żeby taką rzecz stworzyć, która jest też zbiorem, czy na którą się składa jako elementy takiej książki duża ilość materiału zdjęciowego, trzeba mieć jakiś określony klucz do selekcji takiego materiału. Czy sam pan porządkował ten materiał, czy była to grupa osób, czy też osoby, które pana wprowadziły w temat, że nie miał pan problemu, żeby to wszystko uporządkować, bo to jest bardzo drobiazgowa praca, żeby w ten sposób ten cały materiał zdjęciowy, jak jest to zaprezentowane w albumie, po prostu uporządkować, opisać, No, znaleźć do tego jakiś klucz. Co było kluczem?
Tak. Więc oczywiście, jeżeli chodzi o gromadzenie tych materiałów archiwalnych, to była moja praca i tutaj ja sobie oczywiście poukładałem to wszystko od samego początku do września 1939 roku. Ja tak naprawdę zdobyłem tych fotografii więcej, bo było to około 2000, a klucz był w tym, żeby wydobyć te najciekawsze, te najbardziej interesujące i te najlepiej, w najlepszym stanie zachowane. W związku z tym ja bardzo często też osobiście wiele godzin poświęciłem na to, żeby te fotografie jakoś tam poprawić, w tym sensie, że jak były jakieś zarysowania, zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne, to wiele godzin poświęcałem na to, żeby je naprawiać. Jeżeli chodzi zaś o sam skład, powiedzmy, te kolejność rozdziałów i tak dalej, to tutaj mi, nie będę ukrywał, pomógł pan dr Pleskaczyński Adam i małżonka pani Konstancja Pleskaczyńska, którzy, osoby te bardzo mi pomogły w tej pierwszej fazie, tak, żeby mi zaproponowały mi pewny układ tego wszystkiego. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o fotografię, no to ja tutaj walczyłem, żeby tych zdjęć jak najwięcej się pojawiło w tej książce i rzeczywiście są to w większości rzeczy bardzo rzadkie, w większości nigdy nie publikowane.
Tylko chciałem to jeszcze nadmienić. Już nazwisko pana Adama Pleskaczyńskiego padło. Rozmawialiśmy tutaj zresztą z panem Adamem na temat jego książki Wartengał, która jest ciągle dostępna. Tutaj odsyłam państwa na stronę ipn.gov.pl oraz książkę o Armii Wielkopolskiej, którą również przygotował pan Adam Pleskaczyński. No dobrze. Tyle tytułem wstępu na temat książki. Czym był? W jakich okolicznościach powstał 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich?
17. Pułk Ułanów Wielkopolskich powstał w okresie Powstania Wielkopolskiego jako jedna z dwóch jednostek kawalerii powstańczej. W Poznaniu w grudniu, 29 grudnia zaczął być formowany Pułk Konnych Strzelców Straży Miasta Poznania, późniejszy pierwszy Pułk Ułanów Wielkopolskich, ostatecznie po wojnie polsko-bolszewickiej znany jako 15 Pułk Ułanów Poznańskich. Natomiast w Gnieźnie, w związku z tym, że w Poznaniu tu się Ułani dowiedzieli, że jest tworzony Pułk Ułanów, jeszcze wtedy nie wiedzieli, że to będzie, że nazwa jest Konny Pułk Strzelców Straży Miasta Poznania, postanowiono nazwać ten pułk jako drugi pułk i stąd nazwa drugi pułk Ułanów Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Ta nazwa pozostała do przysięgi. 9 lutego nastąpiła przysięga na rynku gnieźnieńskim, garnizonu gnieźnieńskiego całego i generał Dowbor-Muśnicki zwrócił uwagę, dowódca Powstania Wielkopolskiego, że Ułani mają żółte otoki, biało-żółte proporcje, a numer drugi. Było to niezgodne z tradycją kawaleryjską, ponieważ drugi pułk powinien mieć białe otoki, natomiast żółty pułk powinien być trzeci. W związku z tym nastąpiła decyzja o zmianie albo numeracji, albo barwy. Ułani, jak tradycja głosi, wykrzyknęli, że chcą zostać żółtym pułkiem, pozostać, zmienić numerację na 3. Wrośli zresztą jako żółte gnieźnieńskie kanarki w serca mieszkańców Gniezna, w związku z tym tak to pozostało. Jeżeli chodzi o szlak bojowy, powiedzmy to, jak na samym początku pułk oczywiście nie istniał jako cała zgrana jednostka. Były to plutony, szwadrony, które były wysyłane doraźnie jako łącznicy, jako zwiadowcy. Pierwszy oddział pod dowództwem kaprala Chełmickiego brał udział w potyczce pod Zdziechową. Później brał udział w pogoni za uciekającą baterią artylerii niemieckiej aż pod Żnin. Brał udział w wyzwalaniu północnej Wielkopolski i Kujaw. Wrócił się później w okolice Mogilna, gdzie został włączony w skład oddziałów gnieźnieńskich porucznika Pawła Cymsa i razem z tymi oddziałami brał udział w wyzwalaniu Inowrocławia. Później wraz z ochotnikami z Kruszwicy został utworzony szwadron nadgoplański, który to brał dalej udział w walkach powstania. Natomiast w samym Gnieźnie powstawały kolejne pododdziały, szwadrony i brały one one udział w walkach w czasie II bitwy szubińskiej.
Kto dowodził pułkiem?
Pułkiem początkowo jego założycielem był porucznik Edward Grabski i ten on po prostu w związku z tym, że był oficerem niskiego szczebla, był tylko porucznikiem, poprosił dowództwo powstania wielkopolskiego o przesłanie do pułku wyższego rangą oficera i tym dowódcą został pułkownik Kazimierz Raszewski. Jednak on także krótko dowodził i w związku z tym dowództwo przesłało, po prostu został wysłany na wyższe stanowisko w dowództwie Powstania Wielkopolskiego, a na jego miejsce przyszedł pułkownik Władysław Mosiewicz, pochodzący z Kresów południowo-wschodnich. Był to oficer z armii generała Dowbora Muśnickiego, zresztą bardzo wielu oficerów, którzy przyjechali z Dowborem Muśnickim, znalazło się później w 17. Pułku Ułanów. Mówimy tutaj o trzecim pułku Ułanów, tak? Trzecim pułku Ułanów Wielkopolskich, ponieważ jak wspomniałem, po powstaniu po przysiędze pułk został numerowany na trzeci. Natomiast w czasie wojny polsko-bolszewickiej, jak pułk został wysłany do Wilna, w lutym nastąpiła zmiana numeracji na 17. I tam dowódcą pułku został pułkownik Rzechliński, zastąpił pułkownika Mosiewicza. I pułkownik Rzechliński przeszedł cały szlak bojowy wojny polsko-bolszewickiej, można powiedzieć bardzo krwawy szlak, ponieważ przez pułk przewinęło się 2000 żołnierzy, z czego 1500 poległo, zostało rannych, zginęło, dostało się do niewoli lub zaginęło zupełnie, więc to była bardzo ciężka kampania pułku. Tutaj właśnie mamy Edwarda Grabskiego, pierwszego dowódcę.
Uprzedził pan trochę też moje właśnie pytanie o 1920 rok, ale jeszcze chciałem dopytać o taką rzecz. W tej nazwie pojawia się imienia Bolesława Chrobrego, króla Bolesława Chrobrego. Dlaczego?
Tak jest. Jest to związane z historią wojny polsko-bolszewickiej, ponieważ pułk jako pierwsza jednostka Wojska Polskiego wkraczał do opuszczonego już przez bolszewików miasta. Nastąpiło to 7 maja 20 roku i w związku z tym w 1939 roku, żeby uhonorować to wydarzenie, zresztą 7 maja w związku z tym wydarzeniem także żołnierze obchodzili święto pułkowe 17 Pułku Ułanów od 1923 roku i władze wojskowe postanowiły uhonorować to wydarzenie. W związku z tym w trakcie nadania sztandaru pułkowi w 1939 roku 21 maja nadano także patrona pułkowi, którym był właśnie Bolesław Chrobry, a związane to było, że pułk pochodził z Gniezna. Król Bolesław Chrobry był oczywiście, jak wszyscy wiemy, związany z Gnieznem. No i także w 1918 roku wkraczał do Kijowa. To były nawiązania właśnie...
Esencja polskości.
Tak.
W jaki sposób po wojnie polsko-bolszewickiej pułk został odtworzony? No bo to pan zauważył, co też jest doskonale zaprezentowane w książce. No, został dosyć poważnie przetrzebiony przez wojnę. W jaki sposób doszło do rekonstrukcji pułku?
No, nastąpiło to bardzo łatwo. Oczywiście najważniejsze, że został zachowany sztandar, czyli ciągłość pułku. Ci żołnierze, którzy przeszli przez wojnę polsko-bolszewicką, stanowili świetny materiał na instruktorów, na wachmistrzów, na podoficerów. Wielu oficerów także przeżyło wojnę, więc była kadra, żeby można było szkolić rekrutów. No i rzeczywiście o bazy rekrutów odbudowywano ten pułk, bardzo szybko zresztą odbudowano. Oczywiście to nie były już stany wojenne, że było to 1000 żołnierzy, tam około 600-500 żołnierzy, takie były stany pokojowe pułku w tym czasie. No i to szkolenie trwało praktycznie w taki sposób do 1939 roku, nie? Bardziej o rekrutów.
Jakie było kryterium przyjęcia do pułku? Kim trzeba było być? Kogo trzeba było reprezentować? To nie było takie prosto w okresie międzywojennym, żeby zostać żołnierzem?
No, najczęściej wyglądało to tak, że młodzież wiejska była wciągana do pułków kawalerii, ponieważ najczęściej mieli do czynienia z końmi. Oczywiście to nie było tylko taki wyróżnik, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, samochodów w tamtym czasie było mało. Motorów, także kraj nie był zmotoryzowany, w związku z tym koń cały czas stanowił jakąś tam środek lokomocji. I dlatego bardzo wielu ludzi potrafiło jeździć konno. No i przede wszystkim chodziło o to, żeby rekruci, którzy idą do pułków kawalerii, mieli jakąś świadomość, co to jest koń, jak się wsiada na konia, jak najlepiej, żeby już jeździli konno. Ale oczywiście szkolenie, cały tryb szkolenia jeździeckiego następował od samego początku, od podstaw, tak? Ci żołnierze byli uczeni praktycznie od początku wszystkiego. Bo powiedzmy sobie szczerze, nawet jeżeli ktoś się uczył wcześniej, to bardzo wiele błędów przy takim szkoleniu wstępnym człowiek nabywa.
Czy bycie oficerem w pułku ułanów przed wojną to był prestiż?
No już oczywiście, to była, można powiedzieć, taka nasza elita, taki polski kawalerzysta, polski oficer kawalerii, to był taki typowy polski dżentelmen. W szkołach podchorążych kawalerii w Grudziądzu uczono takich oficerów praktycznie wszystkiego od podstaw, tak? Oni bardzo często to byli oficerowie pochodzenia ziemieńskiego, arystokratycznego. Zresztą się mówi o 17. Pułku Ułanów, jest taka znana żurawiejka, Jaśnie Pański i Ziemiański, 17. Pułk Ułański. Ci oficerowie w większości pochodzili, zdecydowanej większości, jeżeli mówimy o 17. Pułku Ułanów, w kawalerii to był taki rycerski, powiedzmy, ciągłość zawodu dla młodzieży szlacheckiej i ci ludzie już mieli, powiedzmy, z domu, powiedzmy, to wychowanie takie dżentelmeńskie, natomiast w szkołach, jak wspomniałem, kawalerii, oni dalej byli kształceni praktycznie od wszystkiego i jedzenia, powiedzmy, prawidłowego widelcem i tańca, i śpiewu, i praktycznie wszystkiego, nie? Powiedzmy, może tak śmiesznie zabrzmiało. Oni oczywiście potrafili jeść, ale no chodziło o to, żeby dany oficer, jeżeli pojawi się w jakimś ziemiańskim dworze, czy gdzieś, powiedzmy, na jakiejś placówce dyplomatycznej, żeby był dobrze się, powiedzmy, prezentował.
Dzisiaj oczywiście wojska, które posługują się koniem, to jest już bardziej, to już są bardziej grupy rekonstrukcyjne, czy też taka część reprezentacyjna, pokazowa wojska, ale jakie znaczenie w ogóle konnica miała w tamtych czasach?
No, w okresie międzywojennym Wojsko Polskie nie było zmotoryzowane, tak? No, to była realna siła. Dopiero w drugiej połowie lat 30. Zaczęto przyzbrajać część pułków kawalerii w czołgi i samochody pancerne. Natomiast no, do tych lat 30. to właściwie cała kawaleria miała w przyszłości być przebazowana w broń motorową. Natomiast no, nie było to takie proste. Państwo polskie było bardzo biednym państwem. Przeszliśmy przez wojnę pierwszą światową, wojnę z bolszewikami i nie było to możliwe, żeby tak od razu to wszystko zmienić. Zresztą sami kawalerzyści też nie ciągnęli ku temu, żeby zmienić ten stan rzeczy.
Jest ułan, znaczy inaczej, nie ma ułana bez konia. Jakiego rodzaju specyfika musi istnieć zwierzęcia, żeby sprawdzało się w takich warunkach bojowych? Czy to musi być koń specjalnie dostosowany, specjalnie przystosowany, jakaś inna odmiana konia? Znamy polskiego Araba oczywiście, ale to już z czasów przede wszystkim Janowa Podlaskiego. A jakiego rodzaju koniem posługiwali się ułani wielkopolscy?
No, ułani wielkopolscy głównie bazowali na koniach rasy wielkopolskiej. To była taka rasa tutaj występująca. Niestety w chwili obecnej jest w zaniku ta rasa. To oczywiście były remonty, tak? W tym sensie, myślę, że to był koń, Remon to był taki koń, który był szkolony po to, żeby być wojskowym. To musiał być koń, który nie miał prawa się bać, tak? Nie mógł być tchórzliwym koniem i w związku z tym przechodził przez te szwadron zapasowy, gdzie bardzo często w szwadronie zapasowym na tych remontach nie dość, że się ułani szkolili tak lepszej jazdy, to także były też te konie szkolone do tego, żeby się nadawały do służby wojskowej. Nie mógł każdy koń oczywiście być wykorzystany do wojska. Później, to jest też taka historia trochę humorystyczna i bardzo często te konie, które już przeżyły służbę wojskową, były odsprzedawane rolnikom w tych koniach się uwidaczniał później duch bojowy, gdzie jak żołnierze, kawalerzyści, jakiś pułk przechodził i trębacz kazał grać zbiórkę, to bardzo często przybiegały konie z pola z jakimiś bronami, z jakimiś urządzeniami rolniczymi, ponieważ przybiły na zbiórkę. Były takie rzeczy.
A czy konia można dostosować? Znaczy inaczej, jak się konia dostosowuje do takiego oddziału kawalerzystów?
No nie jest to proste, tak, bo koń nie może się bać najeżdżać na przeciwnika. Trzeba konia wyszkolić odpowiednio. Także trzeba go obeznajmić z lancą, z szablą. Takie rzeczy też my teraz robimy. Bardzo często jeździmy na zgrupowania kawaleryjskie, czy na jakieś kursy, gdzie władamy lancą, szablą. Oczywiście no, to jest wszystko do zrobienia i
lepiej może szczegółów nie zdradzajmy, bo zaraz się pojawią jacyś lewicowi aktywiści i będą pisali protesty. Wracając do...
Koniowi się krzywda nie dzieje, proszę mi wierzyć.
Ja też tak myślę, że inaczej koń by nie współpracował z człowiekiem, gdyby mu się krzywda działa.
Dokładnie
myślę,
tak. My kochamy konie.
No to jest relacja obustronna. Myślę, że właśnie koń kocha tego, który go dosiada i w drugą stronę inaczej podejrzewam, że nie da się współpracować. Przechodząc do tego okresu okołowojennego, czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, było powszechnie już wiadomo w wielu krajach, istnieje taki bardzo ciekawy esej Pawła Jasienicy ze zbioru jego tekstów, gdzie wywiady wielu państw, wywiady wojskowe nie tylko donosiły o tym, że wojsko niemieckie będzie wojskiem przede wszystkim uzbrojonym, ale też za sprawą aneksji Czechosłowacji, znacznej jej części, Austrii, zmienia się też kształt polskich granic stałej współpracy Węgrów od momentu, kiedy w 1933 roku Adolf Hitler do władzy dochodzi z reżimem faszystowskim. Wydłuża się ta granica z Niemcami. Co dzieje się w momencie wybuchu II wojny światowej? W jaki sposób 17 Pułk Ułanów zostaje użyty do obrony polskich granic?
No, 17 Pułk Ułanów miał dozorować właśnie granicę polsko-niemiecką. Miał wyznaczone też także odcinki tyłowe w okolicach Śmigla i Czacza. Natomiast 1 września w godzinach nocnych, zaraz po północy, niemieccy dywersanci zaatakowali Rawicz. I jeden z pododdziałów 17 Pułku Ułanów brał udział w uspokojeniu tych rozruchów. Natomiast w godzinach porannych wyszło uderzenie niemieckiego wojska na Bojanowo, na Rydzynę i na Włoszakowice. To było tak dosyć duże uderzenie. Doprowadziło do tego, że oddziały 17 Pułku Ułanów musiały się wycofać z Rydzyny. Niemcy podeszli nawet pod Leszno. Natomiast wyszło uderzenie z samego Leszna, gdzie to był garnizon dosyć duży. Było jeszcze dosyć dużo wojska i Niemcy zostali wypchnięci na linię swoje wyjściowe. Natomiast w ramach odwetu polskie pododdziały przekroczyły granicę niemiecką i podeszły aż pod Wschowem. W tym przejściu przez niemiecką granicę brał udział także szwadron 17 Pułku Ułanów pod dowództwem rotmistrza Czerniawskiego. Natomiast, tak jak pan wspomniał, granice się wydłużyły i Wielkopolska była w takich kleszczach. Jak Niemcy głównym natarciem uderzyli ze Śląska i z Pomorza, groziło to odcięciem całej Armii Poznań od zamknięciem jej w kotle. W związku z tym dowództwo Wojska Polskiego nakazało odwrót w kierunku wschodnim. 8 września, jak się wycofywali, to jest, nie chcę tej całej historii opowiadać, bo nie mamy tyle czasu na to. Jest to opisane oczywiście w książce i odsyłam. Natomiast 8 września rozpoczęła się największa bitwa września, bitwa nad Bzurą, gdzie Wielkopolska Brygada Kawalerii, w składzie której 17 Pułk uczestniczył, brała udział w walkach nad Bzurą. Miała zaatakować skrzydła 8 Armii generała Blaskowica, niemieckiej armii. Natomiast przewaga techniczna i w czołgach, w samolotach niemiecka doprowadziła do niepowodzenia tych planów. W związku z powyższym nastąpił, jeszcze może dodam, że w czasie tej bitwy nastąpił bój pod Walewicami. To był najkrwawszy bój 17 Pułku Ułanów. Zresztą Ułani, 17 Pułk Ułanów za kampanię wrześniową został uhonorowany Krzyżem Wojennym Virtuti Militari. Pod Walewicami, które zostały ostatecznie zdobyte, poległo bardzo wielu naszych żołnierzy. W związku z tym, można powiedzieć o pewnym sukcesie, ale sama bitwa nad Bzurą okazała się niepowodzeniem i dowództwo nakazało odwrót na Warszawę. Musieli się żołnierze wpierw przebić przez linie niemieckie w kierunku na Kampinos. Tam były po drodze w Kampinosie też bardzo ciężkie walki. W Kampinosie pod leśniczówką Dębowskie jest taka ciekawa historia. Nastąpiła szarża jednego z poddziałów naszych Ułanów. No i w trakcie tych walk także, można powiedzieć, poległo wielu naszych żołnierzy. Do Warszawy pułk przebił się z Kampinosu 20 września. Żołnierze nasi walczyli w obronie Warszawy. Ostatnia zbiórka nastąpiła w Łazienkach 28 września. Nastąpiła kapitulacja Warszawy, rozwiązanie pułku. Natomiast nie był to koniec, tak można powiedzieć, pułku, ponieważ w ramach Armii Krajowej pułk był odbudowywany jako jednostka zmotoryzowana. Dowódcą pułku w tym czasie był Gruzin, major Witalis Ugrchelidze, pseudonim ugorski lub rotmistrz UD, miał dwa pseudonimy. Żołnierze ci uczyli się jeździć na pojazdach motorowych, brali też udział w akcjach w lasach jako partyzanci. W czasie Powstania Warszawskiego kilku z nich także brało udział w walkach powstańczych. Także od powstania do powstania.
I co się stało później?
No, to już można powiedzieć, że jako jednostki wojskowej 17 Pułk Ułan nie istniał. Natomiast część żołnierzy jeszcze po wrześniu 1939 roku przedostała się na zachód. Był major Dobrowolski, był pułkownik Stanisław Wyskota-Zakrzewski. Tutaj witam serdecznie syna pana pułkownika. Zastępca dowódca, później dowódca Ułanów Karpackich, brał udział w walkach pod Tobrukiem, pod Monte Cassino, w walkach kampanii włoskiej. Jego kuzyn, późniejszy generał, a wtedy major Michał Gutowski, był dowódcą, zastępcą dowódcy 10 Pułku Strzelców Konnych, brał w walkach pod Falaise, natomiast później był dowódcą 2 Pułku Pancernego 1 Dywizji Pancernej. Takich postaci było sporo, które przedostały się z 17 Pułku Ułanów. Dość by wymienić, że 5 oficerów 17 Pułku Ułanów było dowódcami wielkich jednostek Wojska Polskiego na Zachodzie. I choć adiutantem generała Sikorskiego był porucznik hrabia Adam Zamoyski. To też można, tak, był oficer 17 Pułku Ułanów. W 1939 roku był oficerem kontrwywiadu, dlatego udało mu się przejść przez granicę rumuńską i w ten sposób dostał się na zachód.
1945 rok to dla żołnierzy walczących czy w podziemiu niepodległościowym, powojennym, czy w okresie II wojny światowej, to była często nowa droga przez mękę. Ich los się nie kończył na 45, tylko rozpoczynała się nowa droga i nowa dyktatura. Czy wielu żołnierzy 17 Pułku było represjonowanych przez UB?
Znaczy, ja nie spotkałem się z wieloma takimi świadectwami. Owszem, może zacznijmy od początku, że mieliśmy wśród 17-ków żołnierza wyklętego. Był to porucznik czasu wojny Franciszek Jaskulski, pseudonim Zagończyk. To był żołnierz 17 Pułku Ułanów, natomiast nie wyszedł jako oficer z pułku. Był po szkole pod Chrążych w Grudziądzu, natomiast on na wojnę wyszedł nie jako ułan, tylko jako żołnierz piechoty. To się wiązało, powiedzmy, z różnymi przydziałami już w czasie walk. On tak od razu nie trafił do jednostki. Natomiast w czasie okupacji działał jako żołnierz ZWZ, później otrzymał stopień oficerski, był oficerem Armii Krajowej i po II wojnie światowej był oficerem WIN, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I doszedł do stopnia majora. Miał, powiedzmy, bardzo duże zasługi, jeżeli, powiedzmy, chodzi o walki z komunistami. No jednak długo nie walczył, bo już w 1949 został zamordowany przez komunistów metodą katyńską. Jeżeli chodzi o dalsze losy żołnierzy, oficerów 17 Pułku Ułanów, to zwykli oficerowie nie byli jakoś tam prześladowani. Oni byli, owszem, inwigilowani. Ja spotkałem się w aktach z poznańskiego IPN-u, że praktycznie od samego początku aż do 89 byli inwigilowani. Wszystko na ich temat wiedziano. Chciano nawet wśród tego, bo oni się dosyć często spotykali, kultywowali te tradycje na ile to można było. Doprowadzili do powstania pomnika w Walewicach ku czci swoich kolegów, ubierali się w swoje mundury i starali się jakoś kultywować te tradycje. W latach 70. nawet generał, ale to był dowódca pułku, pułkownik wtedy, pułkownik Aleksander Radwan Pragłowski, dowódca pułku, przyjechał do Polski, do Poznania i tak był był tak otoczony agentami, że praktycznie oni wiedzieli wszystko, co on mówi. Nawet jak wszedł do tramwaju, to wszystko wiedzieli, co powiedział, nie? Że był no tak to w tamtych czasach było.
Ja jeszcze raz Państwa odsyłam do książki i jeszcze raz podkreślę, tutaj gratuluję autorowi. Książka jest bestsellerem za maj 2023 roku. Jest rzeczywiście bardzo drobiazgowo, rzetelnie, z jakąś benedyktyńską, za którą, panie Pawle, podziwiam, cierpliwością opracowana. Ten materiał został zebrany rzeczywiście z największą starannością i rzetelnością. No, poznaniak. Jak się odradzała ta tradycja? No bo tutaj już trochę nam pan zdradził, ale no, skoro te zdjęcia były przechowywane w archiwach domowych, więc to była jakaś pamiątka. Myślę, że tradycje też w takich momentach, jak nie można o czymś pisać, to się przynajmniej o czymś o tej historii rozmawia, omawia, wraca na pewno do takiego szlaku bojowego. Czasami pewnie się też takie historie trochę podkoloryzowuje na własny użytek, ale historia żyje przynajmniej w obrębie rodzin, bliskich, kolegów. Kiedy zaczęła się odradzać tradycja tego pułku w taki sposób widoczny, że panowie mogliście sobie zacząć szyć mundury, jeździć konno, rekonstruować tą historię?
Wielu z moich kolegów, ja osobiście, mamy pochodzenie właśnie kawaleryjskie. Ja miałem krewnego, który nie był oficerem, ale służył w 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Z tej racji, że ja jestem poznaniakiem z dziada, pradziada. Natomiast powiedzmy sobie uczciwie, w okresie komunistycznym, w okresie PRL-u nie było możliwości, żeby na szerszą skalę kultywować te tradycji. I ewenementem na skalę właśnie polskiej był Poznań, gdzie gdzie w 1986 roku grupa zapaleńców z Uniwersyteckiego Klubu Jeździeckiego, ale nie tylko, byli także harcerze. Tutaj moi koledzy z 97. Poznańskiej Drużyny Harcerzy imienia Armii Krajowej, którzy także mieli sporo krewnych w 15. Pułku Łanów Poznańskich, postanowili uczcić święto 15. Pułku Łanów Poznańskich, kwietniowe święto, i wystawili pododdział Ułanów. W tamtym czasie prezydentem Poznania był, to chyba się inaczej nazywało, nie prezydent, tylko przewodniczący rady jakoś miasta, nie wiem, nie chcę tutaj w błąd wprowadzać, natomiast był pan Wituski i on wyraził taką zgodę. To było ciekawe, bo jak w takim mundurze kawaleryjskim się przez miasto szło i to milicjanci dziwnie na nas patrzyli. Natomiast powiem szczerze, było to początek. I przez te dni Ułana w początkowym okresie przewinęło się przez kilkaset osób. Ja przez 10 lat funkcjonowałem właśnie w środowisku 15. Pułku Ułanów Poznańskich, pierw w Towarzystwie Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów. Poznałem wielu wspaniałych ludzi z terenu całej Polski, i z Warszawy, i z Krakowa. Jednakże w 98 roku powołaliśmy właśnie nasi koledzy tutaj też częściowo właśnie z tego stowarzyszenia, o którym wspomniałem, powołaliśmy Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski, które za zadanie miało doprowadzenie do odtworzenia w Wojsku Polskim szwadronu reprezentacyjnego kawalerii. Z Ministerstwem Obrony Narodowej mieliśmy podpisaną umowę. Musieliśmy 3 maja, 11 listopada, w te dwa dni, w te dwa ważne dla Polaków święta, wystawiać pododdział Ułanów przed grobem nieznanego żołnierza. Także musieliśmy przeprowadzać defilady, tak, za wojskiem, do momentu, aż zostanie odtworzony właśnie ten pododdział kawalerii. Przez jakiś czas nawet koegzystowaliśmy w ten sposób, że jechał pierw szwadron wojskowy, a później za nim jechały różnego rodzaju pododdziały ochotniczej kawalerii. Także my żeśmy też, można powiedzieć, przez parę lat jeździli. Natomiast no, stwierdziliśmy w pewnym momencie, że nasz główny cel został już zrealizowany i trzeba podjąć się nowych. Dlatego też nie byliśmy tylko z Poznania, byliśmy też i z Pomorza, i ze Śląska Polskiego, i z Dolnego. W związku z tym postanowiliśmy utworzyć oddziały terenowe Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski, tam skąd się wywodziliśmy. W związku z tym, że w Poznaniu funkcjonowali już ułani poznańscy, nie chcieliśmy tutaj, tak powiem, kolokwialnie mieszać. W związku z powyższym postanowiliśmy utworzyć oddział terenowy imienia 17. Pułku Ułanów. A mieliśmy już pewne doświadczenia, powiedzmy, z tym pułkiem, ponieważ w 93 roku, jeszcze jako 15-tacy, zostaliśmy poproszeni o uczczenie wręczenia sztandaru w Lesznie, jednostce leszczyńskiej. To był 69. Pułk Przeciwlotniczy. Z Ameryki przyjechał oficer 17. Pułku Ułanów, który wręczył kopię temu pułkowi, tego drugiej wersji sztandaru. I my jako 15-tacy przebraliśmy wtedy, przemieniliśmy otoki na żółte, zmieniliśmy na ten czas proporczyki na biało-żółte z czerwoną żyłką i przejechaliśmy przez miasto. Piękne miasto, Leszno. Postanowiliśmy, że kiedyś jak się uda, to będziemy wracać do tego miasta. No i się nadarzyła taka okazja. Stworzyliśmy oddział terenowy imienia 17. Pułku Ułanów. No już 22 lata kultywujemy te tradycje, przeprowadziliśmy no, setki różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze niepodległościowym, historycznym, edukacyjnym, proobronnym, bo i organizujemy, powiedzmy, różnego rodzaju inscenizacje pole walki, rajdy edukacyjne z Gniezna na przykład do Szubina, gdzie dzieciaki w szkołach mogą zobaczyć, jak taki Ułan wyglądał, posłuchać trochę o powstaniu wielkopolskim, prelekcje szkolne, wystawy muzealne, pokazy kawaleryjskie, defilady, no wszelkiego rodzaju uroczystości, jakie tylko można sobie wyobrazić.
Charakterystyczna jest odznaka 17. Pułku Ułanów. Dlaczego krzyż z wpisaną w środku 17, jak widzę?
Większość pułków kawalerii miała odwołanie do Krzyża Maltańskiego, także 17 Pułk Ułanów. To jest trzecia wersja znaku pułkowego. Każdy pułk kawalerii czy Wojska Polskiego posiadał odznakę pułkową. A jeżeli mówimy o, dlaczego pan pyta, że jest wpisany w to koło znak inicjały BH. Oczywiście to się odwołuje do króla Bolesława Chrobrego. Nad tymi cyframi, literami BH jest korona. Natomiast wcześniej był numer 17, który oznaczał 17 półguanów. To jest nawiązanie do króla Bolesława Chrobrego.
Ma pan swojego konia?
Nie, no nie wszystkich na to stać.
Czyli rozumiem, ktoś użycza.
Mamy swoje konie, powiedzmy, mamy inaczej. Mamy kolegów, którzy mają ośrodki jeździeckie. My współpracujemy z Pawłem Apolinarskim spod Leszna, z Bukówca Górnego, z Łukaszem Chałupką, także z tego regionu. I bardzo często, jeżeli gdzieś potrzebujemy wyjechać, oni mają dobre kawaleryjskie konie, to są kaskaderzy, z niejednego pieca jedli, także korzystamy z ich pomocy, zresztą my wspólnie uczestniczymy w różnego rodzaju przedsięwzięciach. W tym roku uczestniczyliśmy w przemarszu kawaleryjskim z Rydzyny do Leszna. To największy, można powiedzieć, oddział, jaki wystawiliśmy kiedykolwiek w Lesznie, bo jechało nas blisko 40. Przyjechała też reprezentacja szwadronu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Przyjechała kompania rozpoznawcza 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, która od 2013 roku kultywuje tradycję 17 półkułanów, to właśnie z wojskiem, z tymi żołnierzami też utrzymujemy od dłuższego czasu bardzo przyzwoite relacje. Ta odznaka pułkowa to nie jest to, że ja sobie sam założyłem tą oznakę, to jest kapituła znaku pułkowego i tylko wojsko ma prawo nadawać ten znak pułkowy, no i ja jestem jednym z uhonorowanych tym znakiem.
To jeszcze jedno pytanie, bo może spróbuję oddać głos też Państwu, którzy są tutaj dzisiaj z nami w przystanku Historia. Kiedy w najbliższym czasie będzie można Panów i gdzie zobaczyć?
Ostatni miesiąc mieliśmy bardzo aktywny, bo obchodziliśmy święto 17 półkułanów i kilka promocji tej publikacji, także koledzy na koniach musieli występować. Na pewno będziemy chcieli 15 sierpnia, w Dzień Święta Wojska Polskiego, uczcić powiedzmy to święto. Prawdopodobnie nastąpi to gdzieś w Poznaniu, ale tego jeszcze nie mogę powiedzieć, ponieważ tak daleko jeszcze nie wiemy. Natomiast na pewno będziemy 3 września będzie inscenizacja szarży pod Krojantami, w której też od ponad 20 lat jeździmy. Tam się zbiera około 120-130 jeźdźców ubranych w mundury z września 1939 roku. Przy dużym nakładzie i finansowym, i technicznym, powiedzmy, jest parodniowa uroczystość, można powiedzieć, taka duża inscenizacja, gdzie jest dużo wybuchów, gdzie dużo konie szarżują na niemiecką piechotę. Także jest to bardzo interesujące, także zapraszam. Natomiast my będziemy chcieli jeszcze w tym roku uczestniczyć właśnie w uroczystościach 17 września w Walewicach, gdzie będziemy chcieli oddać hołd poległym naszym żołnierzom. Także przyjechać do Warszawy i pokłonić się w miejscu, gdzie są pochowani nasi żołnierze w Warszawie.
Gdzie głównie?
No, z tego co wiem, to się dowiadywałem, że na Powązkach leży ich trochę. Ale cały czas, teraz powołamy w tym roku Towarzystwo Pamięci 17 Półkułanów na wzór przedwojennego Towarzystwa Byłych Żołnierzy. Oczywiście byłych żołnierzy już nie ma, więc nie możemy tej nazwy użyć. No i będziemy chcieli też właśnie dbać o groby, o miejsca pamięci, o tablice, o pomniki. No i też wydawać w przyszłości też podobne publikacje związane z 17 Pułkiem Ułanów.
Książka. I tak jest hitem wydawniczym. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to mamy teraz możliwość jeszcze szybkiego, przynajmniej jednego, dwóch pytań. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Robert Fuss. No, tutaj można pogratulować wiedzy, jaką pan zaprezentował. Mam tylko krótkie pytanie odnośnie 18 w bitwie pod Bzurą, jak on robił. Wiadomo, że u nas stanowiły siły kawalerii i bitwa na Bzurą to o mały figiel mogłaby się skończyć wypchnięciem Niemców z granic Polski, gdyby tylko było głębsze współdziałanie z Rumlem i z Armią Łódź i z Armią Pomorza Bosnowskiego. No, sam Kulczewa nie był w stanie tego dźwigać na sobie. Ryśmik by się tam zawalił sprawę kompletnie. On się otaczał kilkoma zaufanymi ludźmi, no, nie chciał z nim rozmawiać, ale jaki był tam właśnie szczerze, jakoś coś szczerze o tej operacji. Być może Stalin może by się nie włączył do wojny, gdyby wypchnięto Niemców wcześniej z terytorium Polski nad Bzurą. To tylko tyle.
Wie pan, bitwa nad Bzurą nie... Tam to jest wiele, wiele różnych składowych, także między innymi łączność zawodziła. Tutaj jest wiele błędów, tutaj się nie ustrzegł błędów także generał Kutrzeba, który wyjechał na kilka godzin od swoich oddziałów. Ja mógłbym o tym oczywiście więcej powiedzieć, ale to zachęcam do zajrzenia do książki, bo ja się tutaj głównie skupiłem na walce naszego pułku, który miał atakować Głowno. Oczywiście niemieckie siły były zaskoczone, były nawet w pewnym momencie się zaczęły cofać, ale aczkolwiek tak silna była przewaga techniczna wojsk niemieckich w lotnictwie. Nasi żołnierze praktycznie przebijali się, maszerowali nocami, żeby nie być widocznymi z nieba. Także ja nie widzę tu szans na to, żebyśmy mogli zwyciężyć, niestety. Tam było, owszem, Niemcom się kończyła amunicja, ale byli także wspierani przez Sowietów. Oni już ten plan zniszczenia Polski mieli dużo wcześniej przeprowadzony, zaplanowany. I ja nie wierzę w to, żeby Polska mogła się obronić przed takimi dwoma przeciwnikami. Zostaliśmy zdradzeni, także powiedzmy sobie szczerze, przez naszych sojuszników z Zachodu.
Takie pytanie, Krzysztof Mijakowski.
Witaj, Krzysiu.
Dzień dobry. Nie czytałem książki jeszcze, bo jej nie mam, ale zamierzam nabyć. Ale mam pytanie, ponieważ 17 Pułk Ułanów jest pułkiem, który ma to szczęście, że jest chyba najlepiej opisanym pułkiem, jeżeli chodzi o monografię w Polsce. Czym ta książka różni się od poprzednich publikacji, oprócz oczywiście tą liczbą fotografii, która jest w ogóle niesamowita. To jest chyba jedyna taka monografia w ogóle, która powstała, która posiada taką liczbę fotografii, które do tej pory zawsze były przez autorów traktowane trochę po macoszemu. I to bardzo, bardzo doceniam, i ponieważ rzadko się coś takiego zdarza. Ale dowracając do pytania. Czym ona jest lepsza? Bo na pewno jest lepsza, tylko w czym? Bo poprzednie monografie znam, także chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda ta monografia. Dziękuję.
To znaczy, to jest album, publikacja albumowa, która właśnie za główny cel postawiono tutaj, postawiłem sobie, żeby wyodrębnić te fotografie, żeby pokazać tych ludzi, żeby zobaczyć, żeby czytelnik mógł zobaczyć ich z twarzy, z imienia, z nazwiska, ze stopnia, żeby mogli ludzie zobaczyć, jak oni wyglądają, jak walczyli, jak żyli, bo tutaj praktycznie jest każdy aspekt z życia tych żołnierzy. Oni tylko nie jeżdżą tutaj na koniach, nie stoją na wyprostowani podczas zdjęcia pozowanego, tak, portretowego, ale także idą powiedzmy gdzieś przez miasto, ulicą, ćwiczą na ćwiczeniach, władanie lancą, zawody strzeleckie uprawiają, uczestniczą w balach pięknych, bawią się w kasynie. Tu jest zdjęcie na przykład, jak jeden z oficerów zębami podnosi ogromnie ciężkie krzesło, także nie wyobrażam sobie, jak on to zrobił. Jest tu naprawdę ogromna ilość fotografii i o to tu chodziło. I w tym sensie może ta książka jest lepsza. Natomiast jest oczywiście także kilkadziesiąt stron opisu historii tego pułku. Natomiast ja nie odkryłem Ameryki. Ja oczywiście korzystałem z bogatej bibliografii. Jak dobrze wiesz, jest książka z 76 roku profesora Bogusława Polaka, który w ogóle za napisanie w okresie komunistycznym miał duże problemy. Jest przedwojenna króciutka książeczka o 17 pułku Ułanów Gnieźnieńskich, bo tak to nazwali. Jest niewykończona książka, właściwie zniszczona przez Niemców, zachowało się tylko kilkadziesiąt stron historii 17 pułku Ułanów z 1939 roku autorstwa rotmistrza Starży Majewskiego, poległego w 1939. Jest książka, londyńskie wydanie z 1973 roku, Szlakiem Ułanów Chorobrego, właśnie autorstwa Stanisława Wyskoty-Zakrzewskiego i rotmistrza Godynia. Jest także książka, bardzo dobra książka, rewelacyjna. Jest to moja, można powiedzieć, Biblia, ogromna książka autorstwa pana doktora Eugeniusza Śliwińskiego. I jeden zarzut do tej książki mam tylko taki, że jest bardzo złym papierze wykonana i no i to tyle. Ja z tej książki najwięcej wyciągnąłem, tak? Natomiast przewaga tej mojej publikacji jest tylko i wyłącznie taka, że tutaj dominują fotografie i jest to opowiedziana historia fotografiami.
I to drobiazgowa robota.
Ja bardzo przepraszam pana, że panu tak może nie odpowiedziałem do końca. Ja później podejdę do pana jeszcze.
Panie Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do kupna książki w księgarniach stacjonarnych, ale przede wszystkim za pośrednictwem strony ipn.gov.pl. Naprawdę warto.
Dziękuję bardzo. Dziękuję i jeszcze dziękując, chciałbym podziękować właśnie wszystkim tym osobom z Instytutu Pamięci Narodowej, zaczynając od pana dyrektora, mojego oddziału, pana Rafała Reczka, kończąc na wszystkich pracownikach wydawnictwa, którzy przyczynili się do wydania tego pięknego dzieła i ku chwale ojczyzny i ku chwale kawalerii.